Analizujemy cykl gospodarczy.
Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
Barometr gospodarczy F-Trust.
Comiesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak
i Jędrzej Janiak.
Zapraszamy.
Dzień dobry. Bardzo miło nam przywitać się z Państwem w kolejnym wydaniu barometru gospodarczego firmy F-Trust. Przy mikrofonie
Jędrzej Janiak
i Barbara Szczepaniak. Spotykamy się w bardzo przyjemnym momencie, po weekendzie majowym wszyscy wypoczęci, na dworze ładna pogoda i na rynkach również wydaje się być to całkiem pozytywny okres. Rynek silny, mimo tego, że stopy procentowe wciąż wysokie i wciąż czekamy na tę pierwszą obniżkę. I może na początku zatrzymajmy się przy tych stopach procentowych. Najpierw małe typowanie. Ile obniżek stóp procentowych widzisz w tym roku, Jędrzeju?
Jedną, góra dwie.
Czyli ostrożnie.
Tak, natomiast weszliśmy w taki okres, kiedy złe informacje z gospodarki są dobre rynkowo, bo rynek zaraz je przekłada właśnie na te obniżki. I ilekroć jakieś dane wskażą coś odwrotnego, czyli że jest wysoka inflacja, czy tam wyższa niż spodziewana, no to rynek to przekłada na brak obniżek. No i w ślad za tym poruszają się aktywa, które są wrażliwe na te stopy procentowe. I to się wydaje teraz największą taką determinantą zachowania się rynków akcyjnych, w szczególności w Stanach. Bo o ile ten kwiecień był korekcyjny na większości aktywów poza surowcami i powiedzmy gotówką na krótkoterminowej stopie opartej, to nie było na przykład odpływu takiego jakiegoś drastycznego środków z takich rynków jak Polska czy inne rynki wschodzące, co raczej pokazuje, że perspektywy dla inwestorów na najbliższe kwartały są takie, że, no, że widocznie nie trzeba uciekać z takich mniej płynnych rynków jak nasze.
Jeszcze chwilę podtrzymam Cię przy tych stopach procentowych. Gdybyś mógł zarysować taką wizję, co wydarzy się, jeśli ta pierwsza obniżka nastąpi? Czy to ma szansę pobudzić rynki do wzrostu jeszcze bardziej? Czy to już jest tak wyczekany moment, że tak de facto może się okazać, że niewiele one zmienią?
Sama obniżka, jak się wydarzy, to ona jakby nic nie zrobi, dlatego że rynek, tak jak mówię, dyskontuje sobie to zawczasu i czasami dyskontuje to za bardzo, czasami w drugą stronę i tak jak mieliśmy takie silne wzrosty w grudniu, to właśnie było wtedy, kiedy rynek oczekiwał 7-8 obniżek stóp procentowych. Ostatnio to zostało zweryfikowane w drugą, że zaczęły się pojawiać komentarze nie tylko o możliwych obniżkach, ale też głosy o tym, że a może to będzie podwyżka. Więc to się zmienia bardzo dynamicznie i po prostu musimy czekać na spływające dane, które w końcu się określą, czy ta inflacja zachowuje tą tendencję do osłabnięcia, czy może jednak są czynniki, które biorą górę i gdzieś jesteśmy w okolicach dołka tempa tej inflacji.
Ten dołek jest bardzo ważny w kontekście naszego barometru gospodarczego, bo wyznacza przejście z ćwiartki akcyjnej do ćwiartki surowcowej. Na razie jesteśmy w ćwiartce akcyjnej, ale znów komitet poczynił kolejny krok zbliżający się ku temu dołkowi. Kiedy przewidujecie, że on wystąpi? Czy tutaj są jakieś szczególne symptomy, które będą dawać informację, że tak, od tego momentu tempo spadku inflacji już dalej nie będzie postępować?
To znaczy, no te nasze przejścia między ćwiartkami, one oczywiście są umowne, bo to w zależności od tego, czy patrzymy to na ten barometr, a tak patrzymy w sumie w skali globalnej, czy będziemy bardziej patrzeć właśnie na tą dominującą amerykańską gospodarkę, no ale też na końcu odnosimy to do naszego rynku. Więc mimo, że w barometrze jeszcze nie przeszliśmy na tą ćwiartkę surowcową, no to w naszych rekomendacjach i naszych portfelach pewna ekspozycja na surowce zaczęła się już pojawiać. Bo właśnie to nie jest tak, że to można powiedzieć tu i teraz, ten to jest ta chwila, tylko raczej staramy się stopniowo przebudowywać portfele w miarę zbliżania się do tego miejsca. Natomiast no, jeżeli zobaczymy zmianę tendencji, czyli 2-3 miesiące wyższej inflacji i to, że na przykład będziemy widzieli, że dalej drożeją surowce, dalej są pozytywne dane gospodarcze, to jest taki czynnik, który no, będzie nam skłaniał do tego, żeby pewnie ten krok przejść. Natomiast musimy pamiętać, że są też czynniki, które działają w drugą stronę, czyli takie chłodzące tę gospodarkę. Te stopy procentowe, o których mówimy, są cały czas bardzo wysokie. W Stanach Zjednoczonych teraz pojawiło się też dużo takich właśnie komunikatów, że zostały przejedzone te wszystkie nadwyżki finansowe, które miał amerykański konsument, więc zadłużanie się teraz na kartach kredytowych przy takich wysokich odsetkach jest też na pewno mniej chętnie wykorzystywane, więc być może ten konsument w jakiś sposób teraz dopiero będzie słabł, a jego popyt nie będzie tak bardzo tych cen windował w górę. Natomiast z drugiej strony mamy nie tylko gospodarkę amerykańską. Obudziła się giełda chińska właśnie w myśl tego, że tam też te działania stymulacyjne w końcu przełożą się na wzrost gospodarczy. Więc no, tych źródeł popytu jest całkiem sporo. No i będziemy po prostu obserwować, jak to się, te siły się wzajemnie znoszą, no i w którym kierunku ta inflacja podąża.
To gdybyśmy mieli zostać jeszcze w ćwiartce akcyjnej, który z segmentów tej dużej klasy aktywów, klasy akcyjnej jest teraz szczególnie atrakcyjny, a od którego może już warto odejść?
Wydaje się, że nie ma takiego jednego i w takich właśnie czasach trochę mniej normalnych warto ten portfel mieć dywersyfikowany. I mimo, że wydają się wysokie wyceny tych spółek wzrostowych związane ze sztuczną inteligencją, które były modne i tak o nich głośno, to raczej dużym ryzykiem byłoby ich w portfelu nie mieć. Natomiast poza rynkiem amerykańskim cały czas w portfelach warto mieć akcje polskie. My w naszych portfelach stawiamy akurat na te mniejsze i średnie spółki. Ogólnie szeroko rozumiane rynki wschodzące, czy też rynki wczesno wschodzące, czyli te rynki frontier, w przypadku braku jakichś takich napięć geopolitycznych, wycenowo wydają się bardziej atrakcyjne niż te rynek amerykański. No i zaczynają też pojawiać się pewne przebłyski jakiegoś rodzącego się ożywienia w Europie, co też być może tworzy jakieś okazje inwestycyjne na tym polu.
A surowce? Gdzie warto już zacząć budować pozycje?
Myśmy postawili w naszych portfelach na budowanie pozycji związanej z metalami przemysłowymi, ale też szlachetnymi. I tą ekspozycję robimy poprzez fundusze inwestujące w spółki wydobywające te metale. Trochę ostatnio słabiej zachowuje się ropa naftowa. Tam jest jednak dużo tych innych czynników poza zwykłymi gospodarczymi, które na tą cenę wpływają. Też wydaje mi się, że ten okres przedwyborczy w Stanach może wpływać na to, że administracji aktualnie rządzącej raczej będzie zależało na tym, żeby te ceny ropy przed wyborami nie rosły, żeby te miary inflacji były umiarkowane, żeby wyborcy byli zadowoleni. Tam w Stanach jest bardzo ważny tak zwany wealth effect, czyli dużo Amerykanie mają zainwestowane w akcjach, więc też raczej można się spodziewać, że będą czynione starania, żeby ta ropa jakoś istotnie nie wpływała na wynik wyborów w Stanach. Więc natomiast też, co jest ważnym ostatnio takim no, informacją, no, w sumie to nie jest nowa informacja, tylko taką, która się też przebiła, to że te inwestycje pod sztuczną inteligencję i te tworzenie tych wszystkich centr danych i tak dalej, one są bardzo, bardzo energochłonne. I po pierwsze, one też potrzebują energii stałej. A więc tutaj też widzimy taki naturalny trend do tego, żeby te sektory surowcowe i energetyczne właśnie związane z atomem, tak, czy ogólnie z energią, też mają przed sobą, wydaje się, dobry czas.
Ostatnią ćwiartką, a właściwie dwoma ćwiartkami, są ćwiartki obligacyjne. Jak wygląda w tym momencie miejsce obligacje w portfelu?
To bardzo dobrze pokazują wyniki funduszy dłużnych w tym roku. O wiele lepiej zachowują się te fundusze uniwersalne bądź obligacji korporacyjnych w całości, które mają zmienną stopę procentową i nie mają tego ryzyka stopy procentowej. Jakby po prostu korzystają z bieżących rentowności, bieżących odsetek obligacji, które mają w portfelach, niż te, które mają obligacje długoterminowe i jakby w obligacjach długoterminowych bardziej istotnym tym składnikiem, który daje wynik, to są te zmiany ceny. W tym roku nie widać zbytnio tych oczekiwanych zwyżek cen obligacji, czyli spadku rentowności. Wręcz w ujęciu globalnym to większość takich segmentów obligacyjnych, gdzie jest to ryzyko stopy procentowej, jest na minusie. Więc dalej uważamy, że w tej części bezpiecznej portfela warto mieć fundusze oparte o zmienną stopę procentową i krótki koniec krzywej.
Na koniec zawsze podsumowujemy ryzyka, których można się spodziewać bądź właśnie nie spodziewać w najbliższym czasie, które najbardziej może spowodować zagrożenie dla, powiedzmy, optymistycznego scenariusza.
ryzyka, które teraz gdzieś się mogą pojawiać, no to jest to, że w końcu te wysokie stopy procentowe zaczną jakoś silniej pokazywać swoje oblicze. Na razie żadnych takich symptomów nie widać, ale no to gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, że te wysokie stopy procentowe mogą w końcu zaszkodzić. No i oczywiście to, co jest nieprzewidywalne, no to jest też geopolityka. Chociaż tu też mam takie odczucie, że przed wyborami w Stanach będą czynione jakby wszystkie możliwe działania, żeby ta geopolityka się nie odcisnęła właśnie na nastrojach, na cenach ropy i tak dalej. Więc po cichu mamy taką nadzieję, że mamy przed sobą kwartał czy dwa takiego momentu, gdzie będziemy mogli się skupić na danych gospodarczych i na tym trwającym ożywieniu, któremu nie zaszkodzi żadne nowe konflikty czy eskalacje. Choć oczywiście rynki teraz wydają się jakby w ogóle nie zauważały tego, co się dzieje w Ukrainie. Oswoiły się z tego typu konfliktami. Tam też w każdej chwili może to się zmienić i znowu może jakiś strach na rynki paść, no a wtedy nasz rynek jest, wiadomo, najbliżej frontu, więc to też może ucierpieć.
Bardzo dziękuję, Andrzeju, za to podsumowanie minionego miesiąca, miesiąca kwietnia, jak i tej cząstki maja. Zapraszamy serdecznie do zajrzenia do naszego portfela barometrowego, gdzie przedstawiamy taki model, jak wyglądałyby wzrost w naszym portfelu, gdyby zawsze inwestować w fundusz, który idealnie odzwierciedla naszą ćwiartkę.
Tak, to jest taki nasz taki sprawdzian, czy to nasze podejście taktycznej alokacji aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego się sprawdza. No i trzeba przyznać, że za ostatnie 5-6 lat jest to wynik, który pewnie każdego inwestora by zadowolił.
Oj, zdecydowanie. Zapraszamy również do polubiania i udostępniania naszego podcastu. Podzielcie się nim ze znajomymi, również zainteresowanymi rynkami. Do usłyszenia w następnym miesiącu. Barbara Szczepaniak
i Jędrzej Janiak.
Znajdziecie nas na ftrust.pl/podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy.
Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję.
Do usłyszenia.
Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. FTRUST SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.